Lekarz-psychiatra z Łodzi wyłudził kilka milionów złotych z refundacji do leków psychotropowych na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia. Na 3400 osób, które miały brać udział w programie profilaktyki chorób odtytoniowych w Chojnicach, aż 2800 zaprzeczyło, że uczestniczyło w etapie specjalistycznym. Poszkodowani twierdzą, że podpisali pewne dokumenty in blanco, a te następnie zostały wbrew ich woli i wiedzy uzupełnione. 7 osób wyłudziło w ten sposób ponad 600 tysięcy złotych. Małżeństwo lekarzy z Gorzowa wyłudzało pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze dopisywali wizyty i świadczenia swoich pacjentów, których faktycznie nie było. Czy dużo jest takich przypadków w województwie lubuskim? Jak możemy temu przeciwdziałać? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z Piotrem Bromberem, dyrektorem lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Krzysztof Bałuk, witam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Niedawno media obiegła informacja, że małżeństwo lekarzy z Gorzowa wyłudzało pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze dopisywali wizyty i świadczenia swoich pacjentów, których faktycznie nie było. Czy takie historie pojawiają się w oddziale? Notuje to oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze?
Tego typu nieprawidłowości się pojawiają. Wydawałoby się, że sam mechanizm nie jest mechanizmem skomplikowanym i czasami wydawałoby się, że aż ze względu na prostotę niemożliwy, ale jednak w tej sytuacji, w tym przypadku konkretnie mowa o małżeństwie lekarzy, ginekolog i okulista. W marcu 2016 roku wpłynęło zgłoszenie od pacjenta o nieprawidłowościach w oparciu o zintegrowany informator pacjenta, tak zwany ZIP. Dzisiaj mamy internetowe konto pacjenta. Ta nieprawidłowość dotyczyła wizyty u ginekologa. Pacjent poinformował, że pacjentka poinformowała, że cztery dni przed wykazaną wizytą u ginekologa korzystała też właśnie ze świadczeń u okulistki. W związku z powyższym przeprowadzono analizę, z której wynikało, że w latach 2012-2016 łącznie 1119 kobiet miało udzielone świadczenia zarówno u jednego, jak i u drugiego lekarza, czyli i u ginekologa i okulisty. Następnie wysłano do 80 losowo wybranych pacjentów ankiety o potwierdzenie, czy te świadczenia były udzielone, czy też nie. Udzielone odpowiedzi potwierdziły więcej nieprawidłowości. W związku z powyższym wysłano ankiety do wszystkich pacjentów, tych lekarzy, którym oni udzielili tych świadczeń właśnie w tym okresie 2012-2016. I tutaj w wyniku wspólnych działań Narodowego Funduszu Zdrowia i Policji zidentyfikowano szereg, we współpracy oczywiście z prokuraturą, zidentyfikowano szereg nieprawidłowości na łączną kwotę około 120 tysięcy. No i w wyniku tych czynności zarzuty otrzymał zarówno ginekolog, jak i okulistka. W sumie ginekolog otrzymał 674 zarzuty, a okulistka 158 zarzutów. To nie jest jedyna taka sytuacja, bo mieliśmy taką sytuację też w stomatologii. Tam w latach 2016-18 trwało postępowanie w sprawie nieprawidłowości dotyczących wizyt u jednego ze stomatologów w Gorzowie Wielkopolskim. Rozliczane były świadczenia, które z kolei nie były wykonane lub były wykonane, za które pacjent płacił. Przypomnę, w tym pierwszym przykładzie mieliśmy właśnie pacjentka, czy też pacjent był leczony u ginekologa, później rozliczany też przez okulistę. Tutaj w tym przypadku mieliśmy stomatologa, który, tak jak już wspomniałem, świadczenia nie były wykonane. Tak. Bo u stomatologa do stomatologa często chodzimy prywatnie. To mimo, że pacjent płacił prywatnie, to jeszcze i tak ten pacjent był rozliczany przez tego lekarza również z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wówczas wysłano 1500 ankiet do pacjentów właśnie w celu potwierdzenia, czy te świadczenia zostały udzielone. Odpowiedzi w tych ankietach potwierdziły te nieprawidłowości i wówczas również wspólnie we współpracy z policją i z prokuraturą zidentyfikowano nieprawidłowości na kwotę wówczas około 160 tysięcy i tych zarzutów było 630. Inna sytuacja dotyczyła z kolei ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przeprowadzono wówczas postępowanie w sprawie nieprawidłowości w latach 2008-2014. Wówczas wysłano około 2,5 tysiąca ankiet do pacjentów w celu potwierdzenia, czyli mechanizm podobny, tak? Zintegrowany informator pacjenta, dzisiaj internetowe konto pacjenta, ankiety w celu potwierdzenia, no i później analiza wyników tych ankiet i skala tych nieprawidłowości. No, tutaj zwracam uwagę, bo widać rolę, jaką pełnił kiedyś zintegrowany informator pacjenta, a w tej chwili właśnie internetowe konto pacjenta, czyli które daje możliwość nam sprawdzenia historii udzielonych nam świadczeń. Wielokrotnie oczywiście to internetowe konto pacjenta służy do wielu innych czynności właśnie, bo możemy skorzystać między innymi z e-recepty, skierowania, zarejestrować się też właśnie na szczepienie, ale też między innymi ta możliwość weryfikacji udzielonych nam świadczeń. To jest ten element istotny, taka funkcja kontrolna tego instrumentu. No i to też sprawia, że każdy z nas po pierwsze może się tym zainteresować, po drugie też aktywnie uczestniczyć w tym procesie weryfikacji. Oprócz oczywiście internetowego konta pacjenta, oprócz tych ankiet, które w takich sytuacjach wysyłamy do pacjentów, no to też świadczenia sprawozdawane przez podmioty wykonujące te świadczenia podlegają weryfikacji, walidacji. Możemy też kontrolujemy dokumenty rozliczeniowe. Oczywiście cały czas istotnym mechanizmem jest kontrola instytucjonalna, czyli ta funkcja kontrolna na zewnątrz. Mamy kontrole doraźne, kontrole koordynowane, planowe, ale w tych wszystkich trzech sytuacjach, o których dzisiaj wspominam, ważny jest też element współpracy. Współpracy właśnie z policją i współpracy z prokuraturą. I tutaj ta współpraca w dużej mierze jak gdyby determinuje skuteczność z jednej strony identyfikacji, ale też potwierdzenia na późniejszym etapie tych czynności, tych nieprawidłowości.
Internetowe konto pacjenta to wygodne narzędzie, które umożliwia dostęp do indywidualnych informacji, między innymi na temat miejsc, w których możemy się leczyć, świadczeń wraz z kwotami, których udzielono nam w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, czy je mamy i na jakiej podstawie, wyrobów medycznych i leków wraz z wysokością refundacji, które nam były zlecone, e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają nam lekarze. Także wszelkie nasze wizyty u lekarzy są tam rejestrowane i możemy sprawdzić, czy rzeczywiście miały miejsce. Trudno więc zrozumieć lekarzy, którzy próbują dopisywać wizyty, których faktycznie nie było, licząc na to, że nikt tego nie zauważy.
Trudno mi oceniać, tutaj myślę, że istotnym jest głos przedstawicieli środowiska co do próby oceny takiego postępowania. Zgadzam się tutaj z panem, że wydawałoby się, że ten mechanizm jest na tyle prosty, że aż niemożliwy, tak? Bo nie trudno przewidzieć konsekwencje tego typu działania. To jedno, a z drugiej strony właśnie tego typu sytuacje i usmysławiają nam wszystkim, że warto korzystać z tego IKP, że warto właśnie monitorować tą historię tych udzielonych świadczeń. Próba tego naszego aktywnego uczestniczenia w tym całym procesie i też możliwość realnego wpływu na to, bo właśnie poprzez tą naszą aktywność możemy między innymi zweryfikować takie sytuacje. Nie chciałbym oczywiście wchodzić, tak jak powiedziałem, w taką szerszą ocenę, oczywiście praktycznie skoncentrować mi się na tych konkretnych przykładach, które potwierdzają, że tego typu nieprawidłowości się zdarzają.
Jaka jest konkluzja? Czy trzeba modyfikować ten system, bardziej jeszcze zawęzić tą kontrolę, czy jest to po prostu dobry system w tym sensie, że zawsze wcześniej czy później ta sprawa w przypadku masowej próby oszustwa wyjdzie na wierzch?
Tutaj kluczowa jest współpraca, tak jak już wspomniałem. Myślę, że tych kilka spraw, które podałem, tylko i wyłącznie utwierdzają nas w tym, że należy współpracować właśnie z policją, z prokuraturą i dzięki tej współpracy możemy tego typu nieprawidłowości identyfikować, weryfikować i myślę, że te komunikaty, które trafiają do opinii publicznej, one też pełnią taką rolę prewencyjną, gdyż uzmysławiają, że nie warto, że prędzej czy później tego typu nieprawidłowości zostaną zidentyfikowane, konsekwencje będą prawne.
Konsekwencje są prawne i także związane z funkcjonowaniem jako lekarz, ponieważ Okręgowa Izba Lekarska może zawiesić funkcjonowanie takiego lekarza, a czy Narodowy Fundusz Zdrowia może także już odciąć się od ewentualnej współpracy dalszej po odbyciu już kary?
No to jest kwestia tak, to jest kwestia później wypowiedzenia umowy z takim świadczeniodawcą. Tak, tutaj te czynności formalne po naszej stronie jak najbardziej są zasadne i w tego typu sytuacjach następują.
A w jaki sposób można się zapisać, bo podejrzewam, że jeszcze nie wszyscy pacjenci, nie wszyscy klienci Narodowego Funduszu Zdrowia mają swoje internetowe konto pacjenta. Czy tutaj jest procedura jakaś skomplikowana, trudna dla tych ludzi?
Jeśli dla kogoś ona sama w sobie nie jest szczególnie trudna, ale zapraszam, jeżeli ktokolwiek uzna, że sobie z tym nie radzi, to oczywiście też zapraszamy do oddziału, ułatwimy, pokażemy jak. Potwierdzimy profil zaufany i poprowadzimy dalej, jak takie internetowe konto pacjenta zaktywizować.
Bo tam jest określona każda wizyta, tak? Jest informacja o tym, który lekarz, co przeprowadził, jakiego rodzaju wizytę, tam są też recepty.
Tam jest historia udzielonych nam świadczeń. To też jest historia udzielonych nam świadczeń, recepty, nam, które są wystawione. Ale co też ważne, tam przy tej historii są też i koszty, czyli to też taki element edukacji, myślę, że ważny, żeby mieć wiedzę, ile kosztują konkretne procedury, konkretne zabiegi, konkretna wizyta u lekarza specjalisty, u lekarza rodzinnego, czy też operacja, która została zrealizowana, to też taki element edukacyjny, bo to internetowe konto pacjenta z jednej strony pomaga nam korzystać z tych dobrodziejstw e-zdrowia, tak, czyli właśnie ta e-recepta, e-skierowanie, daje nam możliwość na przykład zmiany lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej, daje możliwość nam udostępnienia tej historii udzielonych świadczeń lekarzowi, ale też właśnie pełni tą rolę edukacyjną.
Co zrobić, kiedy zauważymy, że mamy czynność, usługę wykonaną przez lekarza, której rzeczywiście nie było? Czy to najpierw dzwonić do tego lekarza, do przychodni, dowiadywać się?
Zgłosić do NFZ-u. Każdorazowo taką sytuację proszę zgłosić do NFZ-u i taką sytuację każdorazowo weryfikujemy. To są właśnie te przykłady, o których my dzisiaj rozmawiamy. To jest efekt właśnie, że wpłynęło zgłoszenie.
Czy współpracuje z Wami w tej materii Okręgowa Izba Lekarska?
No tutaj my w dużej mierze współpracujemy przede wszystkim z policją, z prokuraturą, tak, na tym etapie. Oczywiście, że współpraca z samorządem lekarskim, pielęgniarskim i innymi zawodami medycznymi jest również dla nas ważna, ale w tym zakresie, gdyby już samego procesu weryfikacji i potwierdzania tych nieprawidłowości ankietowania, to przede wszystkim współpraca z policją i z prokuraturą.
Także warto, jak mówił Piotr Bromber, dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, założyć internetowe konto pacjenta i korzystać z proponowanych tam możliwości. A jak przebiega współpraca Narodowego Funduszu Zdrowia z policją przy wykrywaniu tego typu przestępstw, dowiemy się już za chwilę. Naszym gościem będzie podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Niedawno usłyszeliśmy komunikat w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez lekarzy, gorzowskich lekarzy, i to na znaczną kwotę, na kwotę 120 tysięcy złotych. Proszę powiedzieć, jak doszło w ogóle do poinformowania państwa o tym fakcie?
No, lubuscy policjanci dowiedzieli się o tej sprawie wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Możliwe to było dzięki działaniom śledczym i operacyjnym, ale także dzięki zintegrowanemu systemowi pacjenta, który od wielu już lat ma możliwość wglądu w swoje wizyty gdzie leczy się na kasę chorych, czyli na zabadania bezpłatne Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc to też jest informacja o tym, czy rzeczywiście w tym konkretnym dniu był, czy też wizytował u lekarza kiedy indziej. Tak czy inaczej, ten przestępczy proceder trwał co najmniej od 2012 roku do 2016 roku. Mówimy tutaj przede wszystkim o działaniu lekarskiej pary małżeńskiej, która z tego procederu uczyniła sobie stałe źródło dochodu. A proceder ten był w założeniu z ich oczywiście punktu widzenia bardzo prosty. Chodziło o to, aby jak najwięcej wizyt wykazać właśnie Narodowym Funduszu Zdrowia, który płaci lekarzom za to, że przyjmują pacjentów. Im więcej takich wizyt, tym samym więcej zwrotów funduszy świadczeń medycznych ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia dla tych właśnie lekarzy. Zatem w ich interesie wówczas było to, aby jak najwięcej wykazać. Ja mówię oczywiście troszeczkę przewrotnie. Mówię w ich interesie, w domniemaniu, w przestępczym procederze, ponieważ oczywiście w przysiędze Hipokratesa chyba każdy słyszał i o to, żeby ratować ludzi również. Więc jeżeli już zdecydowali się na ten przestępczy krok, to w ich interesie było to, aby jak najwięcej tych wizyt, tych świadczeń wykazać, później otrzymać zwrot z Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc no, niezbyt, można powiedzieć, moralne wydarzenie, już nie mówię, że bezprawne. Natomiast dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gorzowską prokuraturą i właśnie policjantami zwalczającymi przestępczość korupcyjną, mogliśmy dowiedzieć się o tym przykrym wydarzeniu.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem jest Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a rozmawiamy o tym, że małżeństwo lekarzy z Gorzowa wyłudzało pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarze dopisywali wizyty i świadczenia swoich pacjentów, których faktycznie nie było. Jak doszło do ujawnienia tego przestępstwa?
To były działania operacyjne, nie chciałbym o nich aż tak dokładnie mówić. One są dlatego skuteczne, że na co dzień między innymi osoby, które mają problemy z prawem, nie zdają sobie sprawy o funkcjonowaniu pewnych narzędzi operacyjnych. Ale rzeczywiście mogę tutaj chociaż tyle powiedzieć, że ta współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, te narzędzia, które też wypracowali sobie oni wewnętrznie, między innymi mając wgląd do wizyt pacjentów, też były dla nas, dla policjantów niesłychanie pomocne. Panie redaktorze, pan mówi o samym początku i słusznie, jak dowiedzieliśmy się o tej sprawie, natomiast proszę też pamiętać, że to jest kilkuletnie żmudne postępowanie, które przyjęło tutaj status śledztwa. Ja miałem okazję, przygotowując się do publikacji tego materiału, chociaż po trochę widzieć, jak wyglądają akta kontrolne. To naprawdę jest żmudna praca. Kilka tysięcy osób musi zostać przesłuchanych. Większość z nich już w sędziwym wieku. Te procedury, które zazwyczaj dla policjantów nie stanowią żadnych problemów, w tego rodzaju sytuacjach, z uwagi na to, że też mieliśmy do czynienia z bardzo zaawansowanymi wiekowo osobami, były bardzo trudne. 4 lata żmudnej pracy. Pracy, która musiała przecież w ostatecznie polegać na wyciągnięciu jakichś wniosków, na punkcie odniesienia, który przybliżałby nas do rozwiązania tej sprawy. Do tego, po pierwsze, dowiedzieć się o tym, to jest jedna sprawa. Drugie, udowodnić przecież to osobom, które dokonują czynów przestępczych, to już jest kolejna sprawa. Oczywiście my jesteśmy ekspertami w tym, natomiast chciałbym tu podkreślić bardzo dużą rolę policjantów zwalczających przestępczość korupcyjną, prokuratury i Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to było naprawdę lata ciężkiej pracy, aby móc w efekcie doprowadzić do aktu oskarżenia, który niedawno został wysłany do gorzowskiego sądu.
Na szczęście chyba takich dużo przypadków nie ma, bo przynajmniej o tym nie słyszymy, żeby inni lekarze podejmowali też tego typu nielegalne działania.
Nie, na szczęście nie. Ja o takich sprawach też nie słyszałem, natomiast to też jest taki, można powiedzieć, teraz element prewencyjny, żeby też te osoby wiedziały, że tutaj mamy się na baczności, że zdajemy sobie sprawę, jesteśmy całkowicie świadomi, ale też zdolni do podejmowania tego rodzaju walki z osobami decydującymi się na przestępczy proceder. Więc nie, myślę, że tych przestępstw korupcyjnych dużo, znaczy z innych oczywiście zawodów też, bo byli też urzędnicy Wydziału do Zwalczania Korupcji Komendy Wojewódzkiej Policji, ma naprawdę duże sukcesy, jeśli chodzi o to, jak my działamy w Polsce, więc tych przedmiotów i czynów korupcyjnych na innych etapach zawodowych było wiele, ale w środowisku lekarskim na szczęście tych przypadków dużo nie jest.
Co jest trochę dziwne, że podejmują niektórzy lekarze tego typu działania z racji tego, że jest internetowe konto pacjenta, gdzie każdy z nas może sprawdzić, czy ta wizyta, o której jest, która jest zapisana, miała miejsce. To jest dosyć proste i te dokumenty cały czas w tych archiwach zostają.
Tak, to prawda. Wspomniałem właśnie o tym narzędziu, można powiedzieć o tej aplikacji, która jest niesłychanie pomocna. Tutaj też przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo mocno podkreślali tego rodzaju aplikację, która była pomocna. Natomiast też pytanie, że jeśli chodzi o mechanizmy śledcze, bo one oczywiście powstały sporo lat temu. Natomiast też bym nie bazował, panie redaktorze, tylko na tym, ponieważ tutaj policjanci bazowali także na innej wiedzy i informacjach spoza tej aplikacji. Natomiast rzeczywiście od momentu, to możemy przyjąć w ciemno, od momentu, kiedy ona funkcjonuje, decydowanie się na taki przestępczy proceder wydaje się jeszcze bardziej infantylne i niezrozumiałe zupełnie.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był podinspektor Marcin Maludy, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję panu bardzo.
Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Hipokrates opublikował swoje dzieło na temat etyki lekarskiej ponad 2000 lat temu. Od około 50 lat etyka medyczna realizowana jest jako odrębny przedmiot. Znajduje się w programach kształcenia studentów medycyny. Jest z nami dr Marzena Plucińska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Jak to się dzieje w takim razie, że ostatnio, jak ogłosiła prokuratura, dwoje lekarzy z Gorzowa popełniło, moim zdaniem, przestępstwo związane z faktem wyłudzenia pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia, wpisując wizyty, których po prostu nie było. Jak dochodzi do takiej sytuacji?
No, jeżeli rzeczywiście sąd potwierdzi winę tych lekarzy, to jest to przestępstwo, tak jak pan redaktor powiedział. Dla nas jest to już na tym etapie bardzo przykra sprawa, bo wiadomo, że od lekarza oczekuje się wyższych standardów. I oczywistą sprawą jest, że leczenie polega na wzajemnym zaufaniu. Ten pacjent powierza nam to, co ma najcenniejsze, czyli swoje zdrowie, często swoje intymne tajemnice. W związku z tym ta poprzeczka, jeżeli chodzi o etykę, w stosunku do lekarzy jest wyżej postawiona i tak to traktujemy. O tym mówi przysięga Hipokratesa, której staramy się być wierni i oczywiście pilnujemy jako Izba Lekarska, staramy się propagować te standardy, pilnujemy prawidłowych zachowań lekarzy, między innymi po to jesteśmy. No, zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Także jest to dla nas bardzo przykra wiadomość, ale mamy pełną świadomość, że no, lekarze to też ludzie i zdarzają się wśród lekarzy takie sytuacje. Z mojej praktyki powiem, że nie są to na szczęście częste sprawy, przynajmniej w mojej karierze działania w izbach lekarskich, czyli ponad 30 lat. To są naprawdę incydentalne przypadki.
Czy można się wobec tych przypadków w jakikolwiek sposób zabezpieczyć? Czy istnieje taka możliwość? Czy po prostu jest to nieuniknione? Czy można zmienić jakieś procedury, które by uniemożliwiały ten stan rzeczy?
W momencie, kiedy powstawały izby lekarskie, to jakby naczelną zasadą i sprawą działania izb jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza. W związku z tym istotną osobą w izbie jest rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. I oczekujemy informacji zewsząd, z aptek, z NFZ-u, od kolegów lekarzy i od pacjentów również oczekujemy na informacje o nieprawidłowościach w pracy lekarza wszelkich nieprawidłowościach, które my oczywiście wyjaśniamy, czyli nadajemy bieg sprawie. I nam bardzo zależy na tym, żeby takie informacje do nas docierały, dlatego że jest to ważne, żebyśmy mogli szybko reagować i zapobiegać między innymi takim sytuacjom.
Czy pani zdaniem należałoby coś zmienić w przepisach?
Myślę, że w przepisach może nie, ale już rozmawiałam między innymi z szefową Izby Aptekarskiej, że jeżeli ze strony kolegów aptekarzy, farmaceutów, by był taki sygnał, że zauważą nieprawidłowość, nienaturalne zwiększenie wypisywania pewnych leków przez lekarzy, żeby taki sygnał do nas dotarł, czyli taka informacja do nas dotarła. Sporadycznie, ale dociera do nas też taka informacja z NFZ-u. Ale NFZ obejmuje tylko jakby leki, które są refundowane. Ale właśnie w naszej izbie był taki przypadek, że NFZ nam jakby zasygnalizował nieprawidłową, nadmierną, niepokojącą ilość recept na pewne specyfiki wypisywane przez jednego z lekarzy. W trakcie postępowania wyjaśniającego my zawiesiliśmy prawo wykonywania zawodu temu lekarzowi. I lekarz po terapii wrócił potem do zawodu.
Być może przyczyną jest stanu etyki wśród niektórych lekarzy fakt chyba takiego przyzwolenia społecznego i z państwa strony chyba również przyjmowanie dowodów wdzięczności. Najczęściej, na szczęście ostatnio, po zakończeniu leczenia. Niektórzy lekarze twierdzą, że jest to pewnego rodzaju tradycja, którą trudno odmówić pacjentom.
Myślę, że to już jest przeszłość. To jest historia, która się działa, sięga chyba głębokiego socjalizmu, kiedy uważało się, że pobory lekarzy są na tyle małe, między innymi dlatego, że lekarz sobie jakoś poradzi, bo są dowody wdzięczności. Z moich obserwacji to się już dawno skończyło.
Ale Komisja do Spraw Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w 2002 roku stwierdziła, że niektórzy etycy mówią nawet o poprawie pacjenta do takiej formy wdzięczności i uważają jej nieprzyjęcie za afront i upokorzenie dla obdarowującego.
Tak, ale to był 2002 rok, to jest jedna sprawa, czyli troszkę czasu już minęło. A inną sprawą jest, o czym mówimy, o jakich dowodach wdzięczności. Powiem z własnego doświadczenia jakby, że też spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś przyniósł, prawda, czekoladki, a ja nie chcąc przyjąć, to osoba mi powiedziała: to co, gardzi pani mną? Więc jest to delikatna sprawa i przyjęło się, że dowód wdzięczności pod tytułem kwiatek, prawda, czy czekoladki nie jest uznawany za jakąś formę przekupstwa.
Gorzej.
Tym bardziej, jeżeli to jest po leczeniu. Czyli ja rozumiem, że pacjent nieraz, chociaż tak jak mówię, to jest naprawdę, myślę, że przeszłość, przynajmniej z mojej praktyki wynika, że to już są sporadyczne przypadki i nawet powiem tak dziwnie, inaczej, ale dowody wdzięczności pod tytułem kwiatki i czekoladki ja uzyskuję sporadycznie jako podziękowanie za leczenia, głównie od personelu medycznego. Także jak ktoś z rodziny leży, no to ktoś przychodzi i pani doktor, bronię się, mówię, no po co, no przecież te czekoladki to wcale nie jest takie polecane, nawet prozdrowotnie to nie o to chodzi. Prawda? I przecież nie dlatego pracujemy. Ale naprawdę uważam, że to już jest sprawa incydentalna. To naprawdę już jest przeszłość. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo prawda, nie na tym ma polegać nasza praca, żeby otrzymywać dowody wdzięczności, tylko ma być to praca dobrze wyceniona przez osoby, które nas zatrudniają. i jakby szanowana. I tak jak mówiłam, nasza praca polega na wzajemnym zaufaniu i na życzliwości i na tym, że właśnie, że spełniamy naszą misję i myślę, że to tak się dzieje.
I oby te przypadki, mówię o przypadkach małżeństwa lekarzy z Gorzowa, były już incydentalne, żeby należały już do przeszłości.
Ja mam taką nadzieję, aczkolwiek no wiadomo, że ludzie mają swoje wady i dlatego to, o czym wspomniałam, chcę porozmawiać o ściślejszej współpracy z Izbą Aptekarską, żeby ten przepływ informacji był sprawny i szybki, żebyśmy my mogli jakby szybciej wyłapać takie sytuacje i takich lekarzy przepytać u rzecznika, czy to służy dobru pacjentom, czy to jest nadużycie, i wtedy wdrażamy procedurę.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była dr Marzenna Plucińska, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
Do widzenia. Jeszcze raz namawiam do założenia internetowego konta pacjenta, tak byśmy mieli pełną informację na temat procesu naszego leczenia. Krzysztof Bałuk, miłego dnia i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.